porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co wiceminister przedsiębiorczości i technologii robi przy oświatowym okrągłym stole?
To jest bardzo dobre pytanie, na które odpowiedział pan premier Mateusz Morawiecki, pokazując perspektywę szkoły jako pewnej przestrzeni, która musi być interdyscyplinarna, która nie może być zamknięta tylko w swoich murach, ale musi być otwarta na współpracę z otoczeniem. I to jest problem polskiej szkoły. To jest problem zamkniętych klas, w sensie takim mentalnym też, prawda, że uczymy dzieci w jednej klasie, w tej klasie, że uczymy jednego przedmiotu i nie potrafimy też wzbić się ponad pewne utarte schematy, które nakazują nam jednak docenić kogoś, kto umie pracować w grupie, a nie tylko osiągać indywidualne sukcesy. I w ten sposób pokazano, że szkoła powinna być także otwarta na przedsiębiorczość, na współpracę ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, a także powinna być nowoczesna, uczyć pewnych postaw innowacyjnych.
No właśnie, tym stolikiem, pod stolikiem nowoczesnej szkoły pan kieruje, a co w tej nowoczesnej szkole, co pod tym pojęciem nowoczesnej szkoły mamy rozumieć, bo to pojęcie szerokie, można traktować od tego, jak szkoły wyglądają, od budynku, od to, jakim sprzętem dysponują, po to, jak, nie wiem, wykształceni są nauczyciele i jak bardzo innowacyjnie prowadzone są lekcje, więc co w,
tak
tym,
jest, bo
w tym temacie? Aż tak szeroko idziecie?
Tak, spojrzenie musi być horyzontalne, bo mówimy o całościowym systemie i każdy z elementów tego systemu ma znaczenie. My w tym postoliku zajmujemy się tym, czego uczy dzisiaj polska szkoła i czego chcielibyśmy, żeby uczyła w przyszłości, w kontekście wyzwań, przy którymi będzie stała Polska i nie tylko światowa gospodarka w przeciągu najbliższych 5, 10, 15 latach, a także tematem szkolnictwa branżowego.
Mhm, czyli to szkolnictwo zawodowe, tak?
Tak jest. I to moglibyśmy postawić kropkę na odpowiedzi na to pytanie. No i teraz co to oznacza? No i kiedy się słyszy nowoczesna szkoła, to pierwsze skojarzenie jest takie, że nie wiem, interaktywna, nowocześnie wyposażona, cyfrowa szkoła. Natomiast no, tutaj chodzi przede wszystkim nam jednak o coś zupełnie innego, o kształtowaniu pewnych postaw wśród młodych ludzi. My je nazywamy innowacyjnymi postawami, czy gotowością do działań innowacyjnych, ale w gruncie rzeczy to nie ma związku tak ścisłego z nowymi technologiami, raczej z pewnym sposobem myślenia. Dlatego powiedziałem o tych klasach zamkniętych. No proszę sobie wyobrazić, pani redaktor, szanowni państwo, że nagle resetujemy nasze wyobrażenie o szkole, tutaj w Opolu, czy na szerzej na Polszczyźnie i w Polsce i wyobrażamy sobie, że jednak nie uczymy jednego przedmiotu w ramach jednej lekcji, tylko że uczymy problemowo, czyli potrafimy na przykład uczyć jednocześnie biologii, chemii, historii w tym samym momencie, prawda?
No ale żeby tak było, to musi dojść do głębokich zmian i programowych, i mentalnych, mam wrażenie. Tylko w tej naszej polskiej szkole dosyć często do zmian dochodzi, a przy okazji każdych zmian słyszy się o tym, że szkoła zmian głębokich nie lubi.
No, dlatego, że mówimy o pewnym systemie, który generalnie preferuje status quo. I szczerze mówiąc, ja nie znam żadnej struktury, która jest zadowolona z tego, że nadchodzi zmiana.
No tak, ale przy okazji prac tych podstolików ciągle słyszymy o tym, że zmiany są potrzebne, głębokie zmiany są potrzebne, a my tak naprawdę jesteśmy tuż po wprowadzonej reformie oświaty i co to oznacza, że kolejne głębokie zmiany przed nami?
Nie, panie doktor, pierwsza sprawa. Czym jest okrągły stół dla edukacji? Jest swego rodzaju narodową debatą, burzą mózgów na temat edukacji.
No i pokłosiem strajku nauczycieli.
Od czego się zaczęło? Od strajku nauczycieli. Prawda? Znaczy nasz rząd przygotował reformę, zrealizował tą obietnicę w ramach, dzięki której między innymi doszedł do władzy, bo obiecywaliśmy likwidację gimnazjów, przywrócenie 8 lat podstawówki, 4 lat liceum, czy 5 lat techników. I to się wydarzyło. Natomiast, no i mamy tą reformę MEN-owską, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast mieliśmy strajk nauczycieli, który pokazał, że ludzie bardzo się tym interesują, że to wzbudza emocje wśród nas jako Polaków. Natomiast strajk skupiał się jednak na wątkach finansowych wynagradzania nauczycieli. No to tutaj czujemy pewien niedosyt i stąd jest ta inicjatywa, żeby pomyśleć, jak zarządzić tymi oczekiwaniami i ambicjami nas, Polaków, żeby mieć lepszy system edukacji.
Trzy tury rozmów w ramach tego podstolika już chyba za wami, tak?
Tak jest. Tylko jeżeli pani dyrektor pozwoli, chciałem jedno zdanie wypowiedzieć, że wszystkie systemy edukacji, wbrew temu zgrabnemu retorycznemu hasłu, które nieraz słyszałem także tutaj, będąc samorządowcem miasta Opola, przechodzą zmiany na całym świecie, bo po prostu świat się zmienia. Znaczy, skala zmian jest tak gwałtowna, tak szybko następują zmiany i w społeczeństwie, i już nie mówiąc o postępie technologicznym, że po prostu systemy edukacyjne nie nadążają. I właśnie dlatego wokół tego niskuje się nasza debata, żebyśmy w końcu przeprowadzili reformę nie taką powierzchowną pewnych programów nauczania, czy właśnie karty nauczyciela, ale zastanowili się, jak zrobić taką reformę, która sprawi, że to uczeń nabierze takich kompetencji, które pozwolą mu się uczyć przez całe życie. Że to będzie klucz. Dlatego, że kiedyś dzisiaj zmieniamy dość często miejsca pracy. Nasi rodzice czy dziadkowie pracowali w jednym miejscu przez całe swoje życie. Dzisiaj zmieniamy miejsca pracy. W przyszłości będziemy, i coraz częściej to już ma miejsce, zmieniać zawody. Całkowicie przebranżowienie, zanikające zawody, pojawiające się nowe zawody. System edukacji nie nadąża za tak gwałtownym przyspieszeniem, który mamy do czynienia obecnie w XXI wieku. Dlatego tak kluczowe jest postawienie na umiejętność zarządzania zmianą przez samych absolwentów szkół.
Panie ministrze, czyli wracając, trzy tury za wami. No i co przed wami? No i jakie clue tak naprawdę pracy całego okrągłego stołu?
Na pewno będzie jeszcze to posiedzenie plenarne w czerwcu. Natomiast my w ramach tego podstolika, no już się więcej poznaliśmy, tam biorą w nim udział fantastyczni ludzie.
A będziecie się nadal jeszcze spotykać? Tak. Na kolejne tury rozmów, tak?
Członkowie mojego podstolika chcą się spotykać częściej niż nawet jest harmonogram przygotowany przez kancelarię premiera, dlatego że to są pasjonaci. To są albo dyrektorzy szkół, albo nauczyciele, albo szefowie organizacji pozarządowych, którzy pracują w oświacie całe swoje życie. Rodzice, szefowie organizacji rodzicielskich z całej Polski. Bardzo ciekawe dyskusje i chcą o tym rozmawiać i bardzo dobrze. I mój osobisty cel jest taki, żeby jak najwięcej tych rekomendacji jednak spisać, uporządkować, oddzielić wiedzę od niewiedzy, bo jest kilka rzeczy, które są postulowane, a które właśnie wchodzą w życie w ramach reformy obecnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tego jest całkiem sporo, na przykład jeśli chodzi o szkolnictwo branżowe. Natomiast jest ileś ciekawych nowych pomysłów związanych z pewnym nowym spojrzeniem, no ale to już wymaga, bym powiedział, większej odwagi, szerszych horyzontów i z pewnością część tych zmian będzie mogła być wprowadzana po wyborach parlamentarnych, czyli jakby w nowej kadencji. Także to nie jest kwestia, że my teraz się szarpiemy i będziemy coś na siłę zmieniać na szybko. Nie, myślę, że jest to, jeszcze raz powtórzę, dobra narodowa debata o edukacji. Oby jak najwięcej z tych odważnych pomysłów się zmaterializowało, żeby jak najwięcej tych pomysłów weszło w życie. I taka jest też rola wiceministra przedsiębiorczości i technologii, bo ministrowie edukacji narodowej mają swoją wizję, przygotowali tą reformę, a rozumiem, że moja rola jest taka, żeby trochę inaczej spojrzeć na cały ten system.
To teraz jeszcze o szkolnictwie, ale tym wyższym, bowiem zakończyły się konsultacje projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego połączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Uniwersytetem Opolskim. Dokładnie 30 kwietnia te konsultacje się rozpoczęły, a pan jako orędownik całego pomysłu, co wie na temat tego, co dalej, jeżeli chodzi o połączenie?
Musielibyśmy spojrzeć na to, jakie głosy pojawiły się w toku konsultacji.
A jakie głosy się pojawiły?
No ja takiej wiedzy kompletnej nie mam.
Ale zapewne sporo pan wie.
Wiem, że jest negatywne stanowisko samej chyba Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, no ale je znamy od paru miesięcy. Rozmawialiśmy o tym w studiu Radia Doksa nie raz. Natomiast generalnie kierunek jest jednoznaczny.
Czyli będzie połączenie, tak? Mimo tej negatywnej opinii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Decyzja należy do ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Ale tak czy inaczej, jeżeli teraz konsultacje się zakończyły, to ten tryb, o którym rozmawialiśmy poprzednio, czyli tryb, który dąży do tego, żeby wraz z początkiem nowego roku akademickiego obie uczelnie były w jednej strukturze, rozumiem, do tego dążymy, tak?
To jest decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W momencie, kiedy opublikował projekt rozporządzenia pod opinię, pod konsultacje społeczne, wyraził swoją wolę w tym zakresie, więc wydaje mi się, że powinniśmy spodziewać się konsekwencji po ministrze nauki szkolnictwa
wyższego. I żadna negatywna opinia żadnego środowiska, żadnej jednostki tej decyzji nie zmieni.
Nie żadna. Bo chyba, że pojawi się jakaś nowa. Natomiast no, nie, negatywna opinia szkoły medycznej, o ile to jest aktualne, bo wtedy te opinie się zmieniały co jakiś czas, jest opinią, która jest znana, ona nie jest nowa. Znaczy minister nauki wydał projekt rozporządzenia, opublikował projekt rozporządzenia pod konsultację, znając już stanowisko szkoły medycznej, bo przypominam, że doszło do konferencji prasowej, doszło do posiedzenia Senatu uczelni.
A co ma pan na myśli, mówiąc, że gdyby się pojawiła nowa negatywna opinia, to znaczy, to co musiałoby się zadziać, żeby do tego połączenia ewentualnie nie doszło?
Szanowni państwo, no, nie może być dogmatykami jakiejś integracji uczelni, prawda? Znaczy Polska się nie zawali ani od połączenia, ani od zaniechania tego procesu. Trzeba po prostu na chłodno wszystko brać pod uwagę. No, zdecydowaliśmy się 3 lata temu w pewnym konsensusie społecznym i politycznym na to, że decydujemy się na kierunek lekarski, że to jest krok olbrzymi i milowy, jeśli chodzi o rozwój akademickiego Opola. I konsekwencją tego powinno być połączenie uczelni. No i tu już nie będziemy wracać do tego, dlaczego, prawda? Dlaczego jest uzasadnione, dlaczego to jest uzasadnione. No i ten proces, liczyliśmy, że ten proces zostanie zrealizowany w ramach samego porozumienia Uniwersytetu i Szkoły Medycznej. Rozumiem, że do tego porozumienia nie doszło, no więc mamy konsekwencje w postaci rozporządzenia. Ale jeżeli się zmienia jakieś okoliczności w sposób znaczący, no to należy to brać pod uwagę.
Ale na razie takich okoliczności
no
nie ma.
No mi ciężko sobie wyobrazić, co miałoby się wydarzyć, ponieważ to jest głęboko przemyślana decyzja.
I stawiamy kropkę. Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii UCIE. Moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.